Dzień 8. Konferencja główna. Koniec, który jest początkiem. Idźcie i głoście.
Szczęść Boże, kłaniam się. To już w ostatniej konferencji się kłaniam. Ojej, czas przeleciał. Dzisiejszy temat ma być tematem kończącym i chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o świadectwie w związku z tym, bo mówiliśmy o tym doświadczeniu Jezusa Chrystusa, który do nas przychodzi poprzez Ducha Świętego i przez Kościół. I to wszystko ma nas prowadzić do tego, abyśmy o Jezusie dalej opowiadali. Ta opowieść się kończy, ale tak naprawdę na nowo ma się zaczynać nieustannie dzięki naszemu świadectwu, dzięki naszemu opowiadaniu Ewangelii. Zresztą sama Ewangelia, zwłaszcza widać to wyraźnie u świętego Mateusza, kończy się z takim naciskiem na to, aby głosić dalej Jezusa. U Mateusza wręcz to jest nakaz misyjny. Idźcie i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chrystus obiecuje nam swoją obecność także po to, abyśmy szli i opowiadali o Nim wszystkim tym, których spotkamy. I to jest teraz zadanie Kościoła. Mówiliśmy wczoraj o tym, że my jesteśmy widzialnością Kościoła. Możemy powiedzieć też, że jesteśmy też słyszalnością Chrystusa. To przez nas ma być opowiedziana teraz Ewangelia. Tak jak On opowiadał ją w Galilei, tak my dziś mamy opowiedzieć o naszym doświadczeniu. Jak mówimy o misjach, to może nam się kojarzyć od razu taki obraz dalekich krajów, gdzie są jeszcze ludzie, którzy zupełnie o Chrystusie nie słyszeli, gdzie nigdy Chrystus nie był głoszony. To tak nieraz jest, że my utożsamiamy w ogóle myślenie o głoszeniu Ewangelii i o misjach właśnie z tymi dalekimi krajami, z Afryką, z Ameryką Południową, trochę z Azją i trochę przy okazji zapominamy, że misja głoszenia Słowa Bożego dotyczy także nas. Część z tej misji pewnie trzeba teraz w Europie podejmować wobec tych, którzy już zostali ochrzczeni, a tak naprawdę nigdy głęboko do wiary nie przylgnęli i gdzieś się zagubili, gdzieś odeszli od Kościoła. Dlatego mówimy nieraz o nowej ewangelizacji, o takiej ewangelizacji, która ani nie jest nowa pod względem treści, ani nie sięga do szczególnie nowych ludzi, ale właśnie idzie do nas najpierw, żebyśmy sami bliżej przylgnęli do Chrystusa, a potem do innych, tych, którzy już byli ochrzczeni, już kiedyś przynajmniej przez chwilę wierzyli w Chrystusa, a teraz jakoś osłabli, oddalili się. Zatem wezwanie misyjne to jest wezwanie do całego Kościoła i papież Franciszek bardzo mocno to wyzwanie podkreśla. Niedawno ukazał się taki dokument, który jest podsumowaniem z jednej strony prac synodu, który był poświęcony nowej ewangelizacji, z drugiej strony wydaje się, że to jest też taki dokument, który bardzo mocno nam odsłania serce i pragnienia samego papieża Franciszka. Dokument nazywa się Evangelii Gaudium, czyli Radość Ewangelii. I tam właśnie papież wzywa Kościół do tego, abyśmy się misyjnie nawrócili. On to tak określa. Warto przynajmniej fragment zacytować. Ja unikałem cytowania różnych tekstów w czasie tych konferencji, ale pozwólcie dzisiaj w ostatnim dniu, że spróbuję przynajmniej do papieża Franciszka sięgnąć. Mówi tak. Podkreślam, że to, co mam zamiar wyrazić, posiada programowe znaczenie i ważne konsekwencje. Mam nadzieję, że wszystkie wspólnoty znajdą sposób na podjęcie odpowiednich kroków, aby podążyć drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim one są. Obecnie nie potrzeba nam zwyczajnego administrowania. Bądźmy we wszystkich regionach Ziemi w permanentnym stanie misji. To jest wyzwanie papieża Franciszka. On ma nadzieję, że wszystkie kościoły pójdą drogą misyjnego nawrócenia. O co chodzi? Chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy jako kościoły przestali się tak bardzo trząść nad sobą, nad stanem naszego posiadania, nad tym, czy mamy ładniejsze, czy brzydsze budynki, a zajęli się tym, co jest istotą i racją istnienia kościoła, a mianowicie głoszeniem Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie przestawimy się w ten sposób, to cała reszta tak naprawdę po pierwsze nie będzie spełniać swojego podstawowego celu, A po drugie, jeżeli Ewangelia nie będzie głoszona, to za chwilę te wszystkie budynki, administracja, to wszystko nie będzie na nic potrzebne, bo zabraknie ludzi w środku, którzy będą żyli Ewangelią i wierzyć w Jezusa Chrystusa i będą wypełniać potem kościoły. Musimy się misyjnie nawrócić, to znaczy przestawić akcenty w naszym kościelnym życiu na to, abyśmy więcej głosili, intensywniej głosili Jezusa Chrystusa. To nie jest zadanie tylko dla misjonarzy, to nie jest zadanie tylko dla księży, to jest zadanie, które spoczywa na każdym chrześcijaninie, bowiem każdy z nas został wezwany tym samym powołaniem w chrzcie, napełniony tym samym duchem. Każdy z nas jest świadkiem Jezusa Chrystusa. I teraz oczywiście dwa wymiary świadectwa są szczególnie istotne. Z jednej strony świadectwo jakości naszego życia, z drugiej strony świadectwo słowa. To pierwsze jest bardziej nieraz przekonujące, kiedy my poświęcamy się dla innych, dajemy im swój czas, kochamy ich po prostu. To oni mają szansę doświadczyć trochę tej miłości, jaką Bóg zlewa na świat. Zatem świadectwo życia jest niezwykle ważne. Nasze nawrócenie jest podstawą wszelkiego nawrócenia misyjnego. Ja się muszę nawrócić. Ja muszę poprawić jakość mojego życia, żeby to mogło być widoczne potem na obliczu Kościoła. To jest wezwanie nieustanne do przemieniania naszego życia na wzór Chrystusa, do nieustannego nawracania się. I tu trzeba uważać na jedną rzecz. Oczywiście my nigdy nie będziemy idealni, w związku z tym nasze świadectwo życia zawsze będzie związane także z upadkami, z porażkami, z grzechem. Więc musimy strzec się jednej pokusy, żeby całe nasze świadectwo budować na tym, jacy to jesteśmy wspaniali. Popatrzcie, jak my się miłujemy. To się da zrobić przez 5 minut, 15, 20 nieraz, czasami heroicznie i dłużej, ale prędzej czy później zdarzy nam się słabość, zdarzy nam się grzech, zdarzy nam się trudniejszy dzień i nasza miłość nie będzie taka wyraźna. Warto jednak nie budować na swojej doskonałości, ale mówić ciągle tak, jesteśmy wspólnotą grzeszników, próbujemy się miłować, próbujemy się kochać i próbujemy sobie przebaczać, bo to jest fundamentalne doświadczenie chrześcijan. Jesteśmy niedoskonali, jesteśmy marni, nie wszystko nam wychodzi, ale Bóg nas takimi umiłował i nieustannie próbuje nas z tego podnosić poprzez swoje przebaczenie. Jeżeli takie będą nasze wspólnoty, żyjące miłosierną, przebaczającą miłością, jeżeli tacy będziemy wobec naszych bliźnich, zdolni do przebaczenia i gotowi do przebaczenia, jeżeli tak będziemy opowiadać Ewangelię, że to nie jest kwestia heroicznego wysiłku i nadludzkich zdolności do tego, żeby żyć idealnie, ale przede wszystkim jest to kwestia przyjmowania miłości Bożej, to wtedy nasze świadectwo nie będzie narażone na to, że przy pierwszej okazji ludzie będą się gorszyć naszym świadectwem, bośmy nie byli tak idealni, jak deklarujemy, bośmy nie byli tak doskonali, jak deklarujemy. Nie jesteśmy doskonali. Nasze świadectwo życia polega przede wszystkim na pokazaniu, że próbujemy, że wtedy, kiedy upadamy, powstajemy znowu, że nieustannie staramy się szukać Chrystusa. Nawet jeżeli wychodzi nam nie tak, jakbyśmy chcieli, to jest droga. Chrześcijaństwo to jest droga ku Chrystusowi. Droga, która skończy się dopiero wtedy, kiedy On powtórnie przyjdzie i nas przemieni. Na razie próbujemy. I Chrystus nas nieustannie podnosi. To jest podstawowe świadectwo w tym wymiarze świadectwa życia. Staram się iść za Chrystusem. On mnie podnosi. I to rzeczywiście przemienia moje życie, bo jeżeli popatrzycie wstecz i przyjrzycie się dokładnie temu wszystkiemu, co się działo w waszym życiu, to zobaczycie, że jeżeli tam była wierność, jeżeli tam było pragnienie pójścia za Chrystusem, to i jakość waszego życia też powoli ulegała zmianie. Jeżeli świadectwo życia jest już obecne, to ono się domaga słów wyjaśnienia. Jeżeli ludzie będą spoglądać na nasze życie, to muszą mieć szansę zrozumienia, dlaczego tak żyjemy, a nie inaczej. I tu dochodzimy do głoszenia Ewangelii także słowem. Tego się nieraz boimy strasznie i nieraz nie wiemy nawet, jak do tego podejść. To znaczy, jak teraz zacząć opowiadać o Panu Jezusie? Nieraz potem zbieramy się i próbujemy zachowywać się tak, jak niektóre wspólnoty ewangelikalne, które od tej godziny do tej godziny idą ewangelizować. Bardziej chodzi o to, żeby nie tyle przychodzić z gotową opowieścią, ale raczej w codzienności opowiadać o swoim doświadczeniu wiary. Oczywiście tam jest pewna treść, która jest treścią uniwersalną i którą, do której trzeba zawsze wracać. My tę treść nazywamy kerygmatem. Kerygmat to jest to pierwsze głoszenie, ta pierwsza treść, którą należy przekazać, kiedy próbuje się opowiedzieć o Chrystusie. I papież Franciszek w tym dokumencie Evangelii Gaudium też mówi o kerygmacie i określa go w ten sposób. Jezus Chrystus Cię kocha, dał swoje życie, aby Cię zbawić, a teraz jest żywy u Twojego boku codziennie, aby Cię oświecić, umocnić i wyzwolić. Gdy mówimy, że to orędzie jest pierwsze, nie oznacza to, że jest na początku, a potem o nim się zapomina, albo zastępuje się innymi treściami, które je przewyższają. Jest pierwsze w sensie jakościowym, ponieważ jest głównym orędziem, tym, do którego trzeba stale powracać i słuchać na różne sposoby i które trzeba stale głosić podczas katechezy w tej czy w innej formie, na wszystkich jej etapach i we wszystkich chwilach. Mówi papież, że to jest coś, do czego nieustannie trzeba powracać. Także wtedy, kiedy już się jest jakoś uformowanym, to te treści cały czas są treściami pierwszymi, podstawowymi. Jezus Chrystus Cię kocha, dał swoje życie, aby Cię zbawić. Pierwsza część kerygmatu to jest zawsze opowieść o Jezusie Chrystusie, o Jego darze miłości dla nas. I tu opowiadamy historię, opowiadamy coś z przeszłości. Ale potem w kerygmacie jest też drugi wymiar. Wymiar, który nie dotyczy już przeszłości, dotyczy teraźniejszości. Teraz jest żywy u Twego boku codziennie, aby Cię oświecić, umocnić i wyzwolić, mówi papież. Chrystus teraz jest przy nas. I tu pojawia się potężne wyzwanie dla naszego głoszenia, dla naszego kerygmatu. Bo kiedy opowiadamy historię z przeszłości, to oczywiście opowiadamy ją na podstawie spisanego już Pisma Świętego, na podstawie tego, co Kościół nam przekazał. To jest bardziej opowieść czegoś, co jest w stosunku do nas niejako zewnętrzne. Ono się stało moim, ale nie uczestniczyłem w wydarzeniach. Chodzi o to, żeby kerygmat zawsze zawierał także moje świadectwo o tym, czego doświadczyłem, o tej właśnie codzienności Bożego działania, o tym, że On teraz żyje, teraz działa, zadziałał w moim życiu i ja o tym teraz opowiadam. Myślę, że to jest niezwykle ważny wymiar kerygmatu. Bez tego osobistego doświadczenia, bez opowieści o tym, co mnie Bóg uczynił, cała ta opowieść o przeszłości może być albo zupełnie niewiarygodna, albo właśnie być opowiedzią o przeszłości, która ma nijak wpływ na moją teraźniejszość. W związku z tym posłuchamy pięknej opowieści, nie pchnie nas do żadnej decyzji, nie spowoduje wstrząsu i przemiany życia. Zatem dobrze jest, żebyśmy sobie przemyśleli kilka kwestii związanych z tym właśnie naszym doświadczeniem. Po pierwsze, warto sobie przemyśleć to, kiedy ja sam doświadczyłem spotkania z Chrystusem i kiedy ja sam zdecydowałem o tym, żeby za Nim pójść. Bo to jest początek naszej wiary tak naprawdę. Oczywiście prawie wszyscy, podejrzewam, z was byli już ochrzczeni, kiedy doszli do świadomego spotkania Jezusa, przyjęcia Go jako Pana i Zbawiciela, połączenia się z Nim w modlitwie. Ale warto ten moment i okoliczności, które temu towarzyszyły, mieć zawsze w pamięci. A jeżeli takiego szczególnego momentu nie było, to być może trzeba to zrobić teraz. Na modlitwie Chrystusowi powiedzieć, że chcę, żebyś był moją drogą, moją prawdą, moim życiem. I przyjąć ten moment teraz jako moment wejścia na drogę Ewangelii. Warto taki moment mieć. Ja spróbuję za chwilę też opowiedzieć o swojej drodze, bo jak mówię o świadectwie, to nie mogę przecież się uchylić od tego, żeby o swoim doświadczeniu nie opowiedzieć. Kiedy mamy taki moment początku naszej wiary, to też łatwiej nam towarzyszyć początkom wiary kogoś innego. Więc warto to na pamięć sobie przywieźć. Druga rzecz, którą warto przemyśleć, to te doświadczenia, w których najbardziej doświadczyliśmy Bożej miłości i Bożego miłosierdzia. Chyba każdy ma taki moment w życiu, kiedy w szczególny sposób czuł bliskość Bożą, kiedy w szczególny sposób poprzez jakieś zewnętrzne na przykład też wydarzenia doświadczył tego, że jest w Bożych rękach, że Bóg chodzi wokół niego, opiekuje się nim. Czasami to jest doświadczenie wyrwania z grzechu, ze słabości, czasami to jest doświadczenie jakiegoś rozbłysku Bożej miłości na modlitwie. To mogą być bardzo różne rzeczy, ale warto mieć to przemyślane, co dla mnie było takim najważniejszym, najintensywniejszym momentem. I wreszcie trzecia rzecz. Jaką postać ma moje doświadczenie Chrystusa w mojej codzienności? Właśnie wtedy, kiedy nie ma fajerwerków jakichś szczególnych. Jaką to ma postać? Czy ja go bardziej odkrywam wtedy, kiedy siadam na modlitwę i wtedy, kiedy on tam szemrze jakoś swoją obecnością? Czy to ma postać posługi ubogim, że spotykam go wtedy, ilekroć idę do najsłabszych, najuboższych? Czy to ma postać na przykład czytania Pisma Świętego, kiedy on przychodzi do mnie ze swoim słowem? Warto mieć przemyślane to, jak do mnie zwykle Bóg przychodzi, bo warto się tą drogą też codzienności podzielić. Bo oczywiście my możemy opowiadać o tych wielkich rzeczach, które się wydarzają od czasu do czasu, ale zawsze wtedy, kiedy opowiadamy tylko o tych wielkich rzeczach, to budzimy w innych nadzieję, że one się będą codziennie wydarzać. A przecież wielkie rzeczy, to one są wielkie dlatego właśnie, że raczej są rzadkie. A na co dzień mamy jakieś doświadczenie Chrystusa, które jest zwykle bardziej szemrzące, bardziej spokojne, bardziej stonowane, ale jednak jest i o nim też warto opowiadać. A ja się muszę przyznać, że do mnie w ogóle nawrócenie lata temu, miałem jakieś 15 lat wtedy, przyszło właśnie w taki dość niepozorny i zaskakujący dla mnie samego sposób. Ja byłem zawsze dość cwanym dzieciakiem i w podstawówce, która trwała wówczas 8 lat, się zorientowałem, że jak się jest wystarczająco inteligentnym, jak się dobrze pozna na przykład nauczycieli, to można nimi manipulować, można ich sobie owijać wokół palca, tak żeby jak najmniejszym nakładem sił mieć jak najlepsze efekty. Tak naprawdę lenić się, ale robić dobry PR i dobre wrażenie na nauczycielach. Wystarczyło dobrze się zorientować, gdzie kto ma jakieś swoje koniki, jakieś ulubione wątki, tam odpowiednio naciskać i te dźwignie działały. I w tym moim 14-15-letnim mózgu wymyśliłem sobie, że jeżeli tak się da robić z nauczycielami, po trochu da się tak robić z rodzicami, to zapewne da się tak też robić z Bogiem. Znaczy, jak się go dobrze pozna, to będzie można załatwić sobie to całe zbawienie i te wszystkie rzeczy z nim związane, tudzież pomyślność i błogosławieństwo, w sposób nie wymagający jakoś szczególnie wielkiego wysiłku. To był najbardziej perwersyjny pomysł w moim życiu. No ale jak się ma 14 lat, to się takie rzeczy wymyśla, zdaje się. I wymyśliłem sobie wtedy, że żeby dobrze poznać Boga, to w takim razie trzeba zacząć czytać ten Nowy Testament, bo to zdaje się tam jest wszystko powyjaśniane. No i za jakieś zaskórniaki zdobyłem wtedy Nowy Testament. To były czasy, w których nie było oczywiste, że Pismo Święte jest dostępne. Czasami było trudno je dostać, bo to jeszcze była komuna dość głęboka i trzeba się było nastarać, żeby się dorwać do Pisma Świętego. I zacząłem czytać Ewangelię. Przeczytałem je raz, drugi, trzeci, czwarty, nie wiem, gdzieś koło piątej czy szóstej lektury. Nagle zacząłem czuć, że coś się we mnie zaczyna dziać dziwnego. Ja podchodziłem początkowo do tej lektury właśnie z tą taką intencją, żeby nad Bogiem zapanować. Trzecia, czwarta lektura, ja nagle zaczynam odkrywać, że ten Jezus, który mówi do mnie przez tę Ewangelię, to jest najważniejsza rzecz, którą słyszę w życiu w ogóle. Jak żyję, nic tak istotnego dla siebie nie słyszałem. I że muszę zapomnieć o tym pomyśle pod tytułem manipuluję Bogiem, bo On mi to już przebaczył w ogóle. Nie dość, że mi to przebaczył, On mi pokazuje sposób na życie. Ja wtedy też sposobu na życie szukałem bardzo, bo to jak się ma 14-15 lat, to się go zaczyna szukać. Sposób na życie, które polega na tym, żeby wydać samego siebie dla innych. Jak się jest młodym, to się też ma takie plany właśnie bardzo idealistyczne, żeby zrobić coś heroicznego. To był bardzo heroiczny plan. Ja się go wówczas złapałem się go dość mocno i potem ciągle wracałem do Ewangelii, muszę przyznać. Coraz mniej tych takich młodzieńczych porywów tam w środku było, coraz bardziej te emocje się czyściły, coraz więcej było modlitwy, coraz bardziej zbliżałem się chyba do Jezusa. I mając 17 lat już zacząłem myśleć o tym, żeby jednak może nie szaleć tak bardzo, żeby jeździć na kraj świata i tak dalej, ale jednak swoje życie Chrystusowi oddać także poprzez posługę kapłańską. Miałem 17 lat, kiedy się zdecydowałem na seminarium i muszę przyznać, że dzisiaj jak mam 43, to od tego czasu moja decyzja właściwie w żaden sposób nie drgnęła. Odkrywam to jako jeden z największych darów w ogóle Bożych, że tak wcześnie i tak stabilnie udało mi się tę decyzję podjąć. Każdy z nas taką historię może opowiedzieć. To jest historia o Bożym działaniu w naszym sercu, Bożym działaniu w naszym życiu. Do mnie On przyszedł poprzez swoje słowo, poprzez swoją Ewangelię, poprzez przypowieści zwłaszcza, bo te chyba poruszały mnie najbardziej. Do każdego z was, do każdego z nas On przychodzi ciut inaczej, a jednak tak samo, z tą samą dobrą nowiną. Jeżeli mówimy o tym, żeby głosić kerygmat, to tak naprawdę mówimy o tym, żeby być świadomym tych swoich początków wiary, tych doświadczeń, kiedy Bóg się do nas zbliża i mieć odwagę potem je opowiadać tym wszystkim, których spotykamy. I tu nie chodzi o to właśnie, żeby iść i teraz ja ci teraz będę opowiadać, ale wtedy, kiedy spotykamy się z naszymi bliskimi, wtedy, kiedy zaczynamy rozmawiać o poważniejszych nieco rzeczach, a to nam się przecież zdarza, to żeby także ten wymiar naszego doświadczenia życiowego, naszego życia tam się mieścił, żebyśmy także o tym opowiadali. My jesteśmy wszyscy wezwani do misji, wezwani do tego, żeby przedłużać obecność Ewangelii w świecie. To wezwanie papieża Franciszka, ono nam pewnie będzie towarzyszyć w ciągu najbliższych lat, bo coraz częściej w różnych miejscach Kościoła ono jest słyszane i coraz częściej wchodzi w różne programy, także duszpasterskie. Mam nadzieję, że rzeczywiście się przejmiemy do głębi tym wezwaniem do duszpasterskiego nawrócenia. Bo papież wzywa nas do tego, żebyśmy potrząsnęli rzeczywiście Kościołem. Chciałbym was zostawić, to taki mój testament chyba z tego czasu towarzyszenia wam w tych konferencjach niech będzie, zostawić was z pewnym fragmentem z papieża Franciszka, który mnie bardzo mocno poruszył. Niech to będzie zakończenie tych naszych spotkań. Weźcie to jako coś, czym warto się przejąć, jako słowa wyzwania także dla was, żebyście Chrystusa, którego poznajecie, umieli także nieść innym. I tak pisze papież. Wyjdźmy. Wyjdźmy, by ofiarować wszystkim życie Jezusa Chrystusa. Powtarzam tu całemu Kościołowi. Wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulicę, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody, z przywiązania do własnego bezpieczeństwa. Nie chcę Kościoła troszczącego się o to, by stanowić centrum, który w końcu zamyka się w gąszczu obsesji i procedur. Jeśli coś ma wywoływać święte oburzenie, niepokoić i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to niech będzie to fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła i pociechy z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu życia. Mam nadzieję, że zamiast lęku przed pomyleniem się, będziemy się kierować lękiem przed zamknięciem się w strukturach dostarczających nam fałszywej ochrony, lękiem przed przepisami czyniącymi nas nieubłaganymi sędziami, lękiem przed przyzwyczajeniami, w których czujemy się spokojni, podczas gdy obok nas znajduje się zgłodniała rzesza ludzi, a Jezus powtarza nam bez przerwy: wy dajcie im jeść. Papież mówi, obok nas stoi rzesza ludzi zgłodniałych Ewangelii. To my mamy dać im jeść. Zatem musimy dbać o to, żeby zakorzenić się w Chrystusie, żeby do Niego przylgnąć poprzez modlitwę i sakramenty, poprzez lekturę Słowa Bożego. A wtedy będziemy mogli innych karmić Jego Słowem, Jego życiem. Oby się to nam udało, by do wszystkich dotarła dobra nowina o tym, że w Chrystusie Bóg nas umiłował i odpuścił nam grzechy. Z tym chciałbym wam zostawić. Dziękuję bardzo za cierpliwość. Przepraszam za jąkanie się. Nie jestem mistrzem słowa. Mam nadzieję, że coś z tego wyniesiecie. A na koniec chciałbym wam pobłogosławić, żeby wam się dobrze przeszło ten ostatni kawałek, żebyście bezpiecznie wrócili. Niech wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I idźcie w radości z Chrystusem.
Materiał opracowano w studiu Radia Wiktoria.